Co w kocie piszczy?
Skoro wybrzmiało to przemiłe mruczenie z ust Andrzeja Nawrockiego, który ten dżingiel, w tym dżinglu wystąpił, to znaczy, że z nami już jest pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, kocia znawczyni, behawiorystka, dietetyczka i autorka książek. Dobry wieczór, pani Małgorzato.
Dobry wieczór.
No dzisiaj panią poprosiłam o to, żeby opowiedziała pani, z czym wiąże się adopcja. Dlatego, że od jakiegoś czasu w naszym schronisku zielonogórskim w kociarni jest ogromne przepełnienie i pomyślałam sobie, że może jest jakiś problem z tymi adopcjami, że może panuje jakieś przekonanie co do tego, że ta adopcja się może nie powiedzie, że może te koty są chore, że one zarażą na przykład nasze koty domowe, albo że są jakieś powody, które odwodzą od tych adopcji schroniskowych. Czy pani się z czymś takim spotkała?
Na pewno adopcja kota to jest duża decyzja, bardzo taka no, szeroko obarczona pewnymi właśnie konsekwencjami. I przede wszystkim jest to decyzja, która musi być podejmowana bardzo świadomie i odpowiedzialnie, bo oczywiście musimy się liczyć z tym, że no, różnie to może przebiegać i tu nie chodzi o to, żeby jakoś pesymistycznie na tą sprawę spojrzeć, ale no, fakty są takie, że nie zawsze ta adopcja przebiega w taki sposób bezproblemowy i też trzeba być, dobrze jest być na to przygotowanym. Rzeczywiście koty, które żyją w warunkach schroniskowych, mają ten swój żywot trudny. To wynika z tego, że faktycznie w schroniskach bardzo często jest przepełnienie, nie tylko w tym zielonogórskim, ale w ogóle w polskich schroniskach. Te zwierzęta żyją w dużych grupach, w dużych skupiskach. Różne też mają warunki. Czasami są takie schroniska, gdzie mamy kociarnie i tam te koty mają taką, no powiedzmy, namiastkę domu, po prostu mają pomieszczenia z jakimś wyposażeniem, meblami i tak dalej, gdzie mogą sobie przebywać, funkcjonować. Ja ostatnio miałam ogromną przyjemność odwiedzić właśnie schronisko w Poznaniu, gdzie koty mają fantastyczny wybieg zewnętrzny, taką wolierę zabezpieczoną. No i życie takiego kota, mimo tego, że w schronisku no, jest troszeczkę lepsze. Niestety są też takie schroniska, gdzie zwierzęta przebywają po prostu w klatkach i nie mają możliwości takiego w pełni swobodnego, nawet korzystania z rzeczy typu no, odrobina ruchu, prawda? To już jest w ogóle bardzo trudne dla kota. Więc schronisko to są nie tylko skomplikowane warunki bytowania, ale to też jest stres i napięcie, które się z tym wiąże. Zwłaszcza, że myślę, że tutaj wszystkie osoby, które kiedykolwiek odwiedziły schronisko dla bezdomnych zwierząt, zgodzą się z taką moją obserwacją, że nawet jeśli bardzo mocno staramy się zapewnić kotu schroniskowemu jak najlepsze warunki, to jednym z podstawowych problemów jest hałas. Zwłaszcza, że w Polsce w większości przypadków schroniska psie i kocie są w tym samym miejscu, a psy wiadomo, no tam szczekają, ujadają i ten hałas kilkunastu, dziesięciu, czasem nawet kilkuset psów szczekających jednocześnie, to dla kotów też jest bardzo duże obciążenie. I chociażby z tego powodu kot, który jest brany ze schroniska, jeśli spędził tam jakiś dłuższy okres, a nie dosłownie tam parę dni, często jest zwierzęciem zestresowanym, jest zwierzęciem tak zwanym po przejściach i to może gdzieś straszyć ludzi. Ale jakby bardzo często wystarczy trochę pracy, trochę wiedzy, świadomości, odrobina spokoju, dobrych warunków i można te koty pięknie otworzyć z powrotem na kontakt społeczny, na człowieka, często też na inne zwierzaki. Także do kota schroniskowego na pewno trzeba podchodzić z troszeczkę większą wiedzą, świadomością niż na przykład do kota kupowanego z hodowli, który powinien do nas przyjść, prawda, taki no, pod igły, że tak powiem. Ale to nie znaczy, że nie należy dawać tym zwierzakom szans, wręcz przeciwnie. Zabranie kota ze schroniska bardzo często jest równoznaczne z tym, że ratujemy mu życie.
Pierwsza taka decyzja dotyczy płci, czy to będzie kot czy kotka, prawda?
Tak, często ludzie się nad tym zastanawiają. Z mojego punktu widzenia zupełnie nie ma to znaczenia, bo akurat u kotów, szczególnie kiedy mówimy o zwierzętach pokastrowanych już, a w tej chwili no, większość schronisk na szczęście wydaje zwierzęta już po zabiegu kastracji, no chyba, że nie pozwalają na to jakieś czynniki zewnętrzne, albo jeśli to jest na przykład małe kocie, no to wtedy zdarza się, że nie, ale wszystkie dorosłe osobniki powinny wychodzić ze schronisk już po kastracji, to w tym momencie płeć tak naprawdę nie ma decydującego znaczenia. Decydujące znaczenie ma charakter konkretnego kota oraz jego kompetencje społeczne. Kompetencji społecznych zwierzę nabiera w ciągu pierwszych miesięcy swojego życia.
Tak sobie teraz pomyślałam, słuchając to, co pani mówi, że być może też do tych problemów można dołożyć to, że tych kotów na wolności jest dużo, dlatego że one na przykład na wsi nie ma takich programów sterylizacyjnych i kastracyjnych. Ich jest po prostu dużo i człowiek ma do wyboru, albo weźmie kota ze schroniska, albo zwykle te koty są na działkach i na przykład moi rodzice zawsze brali koty właśnie z działek i pewnie dużo osób tak robi, że mają ten wybór.
Tak.
Myślę, że chyba jest, tak jest.
Tu jest kolejny taki problem, nie problem, no zagadnienie, nad którym warto się pochylić. Jeśli ja chcę adoptować kota i ten kot już jest pod czyjąś opieką, pod opieką schroniska, pod opieką jakiejś fundacji, organizacji, stowarzyszenia, to bardzo często wobec mnie, jako wobec opiekuna, są stawiane pewne warunki. Ja muszę temu kotu zapewnić odpowiednie miejsce do bytowania, muszę odpowiednio go zabezpieczyć, muszę się wykazać tym, że jestem odpowiedzialnym opiekunem. I na przykład tutaj ja mam bardzo dużo szacunku dla pań z Gliwickiego Schroniska, które konsekwentnie odmawiają wydawania takich miłych, kochanych, socjalizowanych kotów proludzkich jako zwierząt wychodzących. Ponieważ nie po to te koty są zbierane często z ulicy w fatalnym stanie, leczone, odchowywane i wyprowadzane na prostą, żeby za chwilę ktoś się zaczął wypuszczać i żeby ten kot skończył pod samochodem. Więc tutaj naprawdę jest to ogromnie, takie dla mnie ogromnie pozytywne działanie, że one jednak wymagają od tego opiekuna deklaracji, że o tego kota faktycznie będzie dbał. Jeśli ja sobie wezmę kota z działek, czy właśnie gdzieś złapię pod stodołą u cioci i przywiozę go sobie do domu w kartonie, nikt ode mnie nie wymaga niczego. Ja mogę z tym zwierzęciem zrobić dowolną rzecz, przed nikim się nie muszę tłumaczyć, to jest moja indywidualna decyzja. A potem zaczynają się problemy wynikające z niewłaściwej opieki, z nieświadomości i z popełnianych błędów.
Myślę, że ten temat będzie się rozwijał i będziemy do niego wracały. Śledzi pani historię i te wszystkie informacje dotyczące tygrysów w Zoo Poznańskim, bo myślę, że te odwiedziny chyba były też z nimi związane.
Tak, śledzę jak najbardziej i tak jak w głowę ostatnio zachodziłam, patrząc na reakcje co po niektórych służb, tak ogromnie cieszą mnie te wiadomości o tym, że no przynajmniej u części tych zwierząt rzeczywiście ich stan przede wszystkim psychiczny się poprawia. Tutaj bardzo ładnie to widać na przykładzie tych dwóch zwierzaków, które trafiły do Człuchowa, jak one się otwierają, jak one się poprawiają. To jest naprawdę wielka radość dla mnie i jako dla behawiorysty i jako dla człowieka.
Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko przekażę taką krótką informację. Mimo wszystko, jak się państwo będą decydować na taką świadomą, odpowiedzialną adopcję, kociarnia zielonogórska jest naprawdę przepełniona, ale jest też prośba o podkłady higieniczne i rękawiczki nitrylowe do opieki nad kociakami. Jeżeli ktoś z państwa chciałby wspomóc, to może się tam po prostu pojawić. Pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, behawiorystka i dietetyk zwierząt, autorka książek. Pozdrawiamy Stefana przy okazji, bo ostatnio jakoś tak został zaniedbany na antenie, mam wrażenie. I bije się w piersi.
Tak, Stefan przeszedł już w nastrój zimowy i on udał się na zasłużoną drzemkę po jakże wyczerpującym dniu, który składał się głównie z drzemki. Więc dziękujemy ogromnie i mam nadzieję do usłyszenia przy następnej okazji.
Tak, na pewno dziękujemy również. Do usłyszenia.